Poranek w Radiu Wnet trwa. Jeszcze przed nami dwie ważne rozmowy. Generał Bogusław Samol, on pojawi się za około 10 minut, a teraz wywiad, rozmowa Piotra Mateusza Bobołowicza z Pawłem Kukizem, który był gościem specjalnego kongresu. To kongres deputowanych ludowych, który ma ambicje stać się przejściowym organem ustawodawczym po zmianie systemu władzy w Rosji. Przy tej okazji zapraszamy także na rozmowę Piotra Mateusza Bobołowicza z Ilią Ponomariowym, inicjatorem kongresu, a teraz słuchamy wywiadu z Pawłem Kukizem.
Panie pośle, zjazd deputowanych ludowych, opozycyjni Rosjanie i pan jako gość. Dlaczego w ogóle pan tu przyszedł?
Przede wszystkim dlatego, że również w interesie Polski jest demokratyczna Rosja. Też dlatego, że w interesie Polski jest wolna Ukraina. I z tego, co wiem, z tego, co się orientuję, ci akurat uczestnicy Rosjanie, uczestnicy tego kongresu, również są zwolennikami takich koncepcji. Oprócz tego wiem, że będzie dzisiaj dyskusja nad projektem nowej konstytucji rosyjskiej. Wiem, że bardzo duży nacisk w tej konstytucji, w tym projekcie kładzie się na elementy demokracji bezpośredniej, czy na demokrację bezpośrednią. I to są dokładnie te same kwestie, które należałoby w polskiej konstytucji wprowadzić, czyli większa możliwość kontroli obywateli nad władzą, większa możliwość partycypacji obywateli we władzy, w codziennej, że tak powiem, rzeczywistości, a nie tylko przy okazji wyborów raz na 4 lata. Każda osoba, która tego typu wartości wyznaje, czy jest to Rosjanin, czy jest to Ukrainiec, czy jest to Amerykanin, czy jest to Nigeryjczyk, jest bliską mi osobą.
Czy myśli pan, że te koncepcje, które są tu przedstawiane, są realne, czy rzeczywiście będą one wdrożone w życie?
Z całą pewnością prędzej czy później będą wprowadzone w życie. Natomiast żeby taka szansa zaistniała, no to przede wszystkim takie kongresy powinny się odbywać, takie koncepcje powinny być opracowywane. No i rzecz zasadnicza jest to czekanie na odpowiedni moment i wtedy z przygotowaną już koncepcją można po objęciu władzy te koncepcje wprowadzić w życie.
Jest wiele inicjatyw opozycyjnych rosyjskich, są różne frakcje. Zjazd deputowanych ludowych ma być ponadfrakcyjny, ma być platformą współpracy. Czy myśli pan, że Polska i inne państwa Zachodu powinny wspierać takie inicjatywy? Zawsze jest jednak pewna obawa, kto za tym stoi.
No, zawsze są obawy, również na kongresach organizowanych różnego rodzaju w Polsce. Są też pytania, kto za tym stoi. No między innymi jestem tu też z tego powodu, by jakąś wiedzę w tym temacie, czy tam namiastkę tej wiedzy nabyć.
To jeszcze pytanie do pana jako człowieka związanego przez lata z kulturą. Na Zachodzie, w Polsce szczególnie to widać, jest dzisiaj bojkot kultury rosyjskiej. A co pan o tym sądzi? Czy powinniśmy bojkotować kulturę rosyjską, czy jednak jest miejsce na nią w Europie, jest na nią miejsce w Polsce?
Powinniśmy bojkotować te elementy kultury, czy te elementy, czy tych twórców, którzy są wykorzystywani, współpracują z putinowskim reżimem. Natomiast no, trudno jest mnie osobiście, nie wiem, zbojkotować wewnętrznie Buchakowa, czy Tokariewa, czy Rosenbauma, czy Wysockiego na przykład. To jest nie do zbojkotowania naturalnego. Natomiast wie pan, we wszystkim muszą być też jakieś granice, dlatego że jeżeli tych granic nie ma, to również z idei demokratycznych można wyprodukować totalitaryzm.
Jednak w Rosji był moment, kiedy wydawało się, że te idee demokratyczne przemogą w latach 90. A okazało się, że doprowadziły one do tego, co mamy. Nie obawia się pan, że nieważne, kto będzie rządził Rosją, jednak zawsze ten problem pozostanie?
Nie, dlatego że o tym, jak funkcjonuje dane państwo, w pierwszej kolejności decyduje ustrój państwa, a ustrój państwa jest zdeterminowany przez sposób wybierania posłów, przez ordynację wyborczą. W Rosji, podobnie jak w Polsce, mamy tak zwaną semidemokrację, czyli demokrację partyjną. No, można ją porównać, mówiąc obrazowo, tak jak w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej, gdzie mówiło się o demokracji szlacheckiej. Owszem, szlachta była sobie równa, natomiast pozostałe stany, duchowieństwo, to jest odrębny zupełnie temat, ale mieszczanie i chłopi, to były klasy, stany służebne względem tej partii, o widzi pan, przypadkowo powiedziałem, partyjnej, szlacheckiej oligarchii. Podobnie jest teraz, no są oligarchie partyjne, które biją się o władzę, o cały zamek, że tak powiem, o tron, a z tą klasą czy grupą obywateli w tle. Chodzi o to, by z tych obywateli uczynić suwerena rzeczywistego, a nie suwerena wpisanego do konstytucji. Natomiast cała reszta konstytucji jest nakierowana na kreowanie władzy partyjnej. Taki ustrój mamy w Rosji, taki ustrój mamy w Polsce. W Polsce, kiedy ja słyszę, proszę mi wierzyć, że to nie jest jakiś przedwyborczy slogan, ale jak ja słyszę, że w Polsce się mówi, kto jedna i druga strona, i PiS, i Platforma o demokracji, o konieczności obrony demokracji, czy o funkcjonowaniu w państwie demokratycznym, no to pusty śmiech mnie ogarnia. To jest państwo semidemokratyczne, to jest państwo demokracji partyjnej, a nie państwo demokracji obywatelskiej. Podobnie jest w Rosji. Jeżeli wódz z oligarchią partyjną ma praktycznie wyłączność na wskazywanie kandydatów do Sejmu, no to jest rzeczą oczywistą, że ten wskazany będzie słuchał w pierwszej kolejności wodza i partii i ich interesów, a nie interesów obywatelskich. Problem w Rosji polega na tym, by grupy sprzeciwiające się Putinowi objęły władzę i równocześnie z objęciem tej władzy wprowadziły nową konstytucję zawierającą takie określenie ustroju, taką konstrukcję ustroju, które zlikwiduje system autorytarny. Mówię tak, jak powiedziałem, ordynacja wyborcza większościowa plus elementy demokracji bezpośredniej. Tyle.
Tylko to wymaga społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa zaangażowanego, a w Rosji, jak widzimy, tego społeczeństwa nie ma. Nie ma społeczeństwa skłonnego do tego, żeby się przeciwstawić władzy.
O tym właśnie rozmawiałem, panie redaktorze, tuż przed naszą rozmową z panem profesorem ojcem Ilii Ponomariowa, panem profesorem. I powiedziałem, że podstawową, największą przeszkodą i największą trudnością przy dążeniu do państwa demokratycznego jest zmiana świadomości, mentalności obywateli. W Polsce idzie to po prostu w sposób dramatycznie ciężki. No to wyobrażam sobie, że w Rosji będzie to po stokroć trudniejsze. No ale trzeba robić w tym kierunku absolutnie wszystko, co jest możliwe. Między innymi stąd moja determinacja przy pozyskiwaniu środków z kancelarii premiera i wiele rozmów jeszcze w ubiegłym roku, gdzie Mateusz premierowi Morawieckiemu tłumaczyłem, czy starałem się przekonać go do zmaterializowania idei Witosa, Wincentego Witosa, którą ja tutaj może nieprecyzyjnie powtórzę, ale on stwierdził kiedyś, że żaden największy nawet geniusz nie jest w stanie doprowadzić do potęgi państwa. Może to zrobić jedynie w pełni świadom swych praw i obowiązków naród. I to jest zadanie główne, które stoi i przed Polakami, i przed Rosjanami, tylko że oni będą mieli znacznie trudniej. To jest przede wszystkim przebudowa mentalności obywatelskiej, świadomości obywatelskiej, żeby naród nie był tylko roszczeniowy, ale by również był odpowiedzialny, by odpowiadał za swoje decyzje. Ale żeby mógł odpowiadać za swoje decyzje, to najpierw musi mieć możliwość sprawczą, musi mieć możliwość podejmowania tych decyzji. Żeby w Polsce móc podejmować te decyzje, zacznijmy od poziomu lokalnego, obniżenia progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych, które jest progiem zaporowym, o możliwości łatwiejszego odwołania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybieranych w JOW-ach, ponieważ znowu mamy tutaj też próg zaporowy. I tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, gdybyśmy to mieli w szczegółach wszystko opisywać, to by nam czasu brakowało. Natomiast ja takie działania sobie uświadomiłem teraz, jadąc po drodze, rozmawiałem ze swoim asystentem i mówię, czy to sobie zdajesz sprawę, że już ćwierć wieków praktycznie walczę o to, co cały czas mam na agendzie. Od kampanii wyborczej świętej pamięci premiera Olszewskiego, który miał przecież w projekcie konstytucji jednomandatowe okręgi wyborcze, to był 2000 rok, po dziś dzień. Często czyni mi się zarzut, że stoję w rozkroku albo skaczę z kwiatka na kwiatek. Tylko że nikt z żurnalistów nie zauważa jednego o kapitalnym znaczeniu elementu łączącego te moje skoki. I Olszewski, i Marek Jurek, i nawet Donald Tusk. Te wszystkie osoby miały na sztandarach jednomandatowe okręgi wyborcze, miały to, które, tak jak powiedziałem, ordynacja determinuje ustrój państwa. I stąd te moje skoki, ale myślę, że dopóki naród nie będzie na tyle świadomym, by z pełną determinacją zażądać sposobu zmiany wyboru posłów, no to niestety ta walka to jest troszeczkę walka z wiatrakami, ale nie należy zaprzestać tej walki.
Jeszcze tylko jedną rzecz muszę zapytać na koniec. Mimo tych podobieństw ustrojowych, o których pan powiedział w Rosji, w Polsce, to jednak ta nasza semidemokracja, jak pan to nazwał, musi pan się ze mną zgodzić, że działa dużo lepiej niż absolutny brak demokracji w Rosji.
No wie pan, no z całą pewnością działa lepiej, natomiast ja nigdy nie byłem zwolennikiem mniejszego czy większego zła. Jest albo, tak jak mówił zresztą kiedyś pan prezes Kaczyński, coś jest albo czarne, albo białe i koniec. I wie pan, ta nasza semidemokracja może doprowadzić do jeszcze straszniejszych rzeczy niż te, które dzieją się w Rosji, mianowicie do wojny bratobójczej i ta demokracja partyjna. Tak już podzieliła naród, że rodziny przy świątecznych stołach są gotowe się pozabijać i niestety prędzej czy później może to się zmaterializować, jeżeli tego ustroju nie zmienimy.
I to, drodzy państwo, rozmowa Piotra Mateusza Bobołowicza z Pawłem Kukizem.